Otwórzcie, jeśli macie Biblię, na 14 rozdziale listu świętego Pawła do Rzymian. I dzisiaj omówimy drugą część tego rozdziału. Zacznę czytać od wersetu 13. Pamiętacie, Paweł mówi na temat, tutaj konflikt powstał między słabszymi i mocniejszymi w Rzymie. Tymi, którzy mieli pewne skrupuły i tymi, którzy odnośnie jedzenia, odnośnie pewnych spraw, a tymi, którzy takich skrupułów nie mieli. I teraz Paweł mówi tak. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się brat twój, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, sławimy Cię za to, że dałeś nam siłę, abyśmy mogli tu dzisiaj przyjść, że dałeś nam zdrowie, abyśmy mogli tutaj dzisiaj razem jako Kościół przed Tobą stać, Ciebie wielbić i Ciebie wywyższać. Dziękujemy Ci, Boże, że dałeś nam też swoje słowo, abyśmy je rozważali, abyśmy z niego czerpali mądrość dla naszego życia, abyśmy też przez nie uczyli się posłuszeństwa Tobie. Ojcze, prosimy, otwórz dzisiaj przez swojego Ducha nasze serca, otwórz nasze uszy, abyśmy słyszeli Twoje słowo, abyśmy też z niego wyciągnęli odpowiednie nauki, aby Ciebie sławić, aby uwielbiać imię Chrystusa w naszym życiu. Prosimy Cię o to przez wzgląd właśnie na Niego, na Jego dzieło, na Jego ofiarę. Amen. Pamiętacie właśnie, ostatnim razem, kiedy nauczałem z listu do Rzymian rozdziału 14, opowiedziałem Wam o tym konflikcie, który istniał w Rzymie, w kościele w Rzymie. Pamiętacie, ten kościół składał się częściowo z nawróconych Żydów i częściowo po części z nawróconych pogan. Właśnie Rzymian, obywateli rzymskich prawdopodobnie. I pamiętacie też, że Żydzi, nawróceni Żydzi, mieli pewne skrupuły, mieli pewne wątpliwości co do tego, czy powinni jeść pewne rzeczy. Dlaczego? W starożytnym świecie, zazwyczaj w takim Rzymie czy w Koryncie, każdy pokarm, każde mięso, które było dostępne gdzieś tam na straganie, było najpierw ofiarowane w świątyni jakiegoś pogańskiego bóstwa. I właśnie ze względu na te rzeczy, właśnie co bardziej skrupulatni w kościele w Rzymie, mieli problemy, by to mięso jeść. Podobnie też wino było zawsze używane gdzieś tam na cześć na przykład Bacchusa, prawda, który jest bogiem wina. Także tutaj były te konflikty, prawda? Niektórzy uważali, że mogą jeść, ponieważ oczywiście nie ma innych bogów oprócz jedynego najwyższego Boga i nie mieli z tym problemów, jakoś potrafili w swoim sumieniu te sprawy załatwić. Natomiast inni mieli te skrupuły ze względu na swoje wychowanie, ze względu na tradycję, w której wyrastali. I oczywiście problem powstał tutaj pomiędzy tymi dwoma grupami, prawda? Ci, którzy jedli, którzy są tutaj nazywani mocnymi czy silnymi w tym rozdziale, mogli właśnie z pogardą odnosić się do tych słabszych. No, gdzie ta wasza wiara? Nie? Gdzie ta wasza wiara? Jest ona taka słabiutka i tak dalej. Ale Paweł pisze ten list właśnie ze względu na to, żeby w ten sposób nie postępować w Kościele, żeby właśnie mocni nie niszczyli słabych przez swoje postępowanie, ale też z drugiej strony po to, by słabi swoimi skrupułami nie terroryzowali całego Kościoła. Czyli tak naprawdę w tym rozdziale, w tych słowach, które Paweł wyraża w tym rozdziale, chodzi głównie o drugorzędne sprawy sumienia. Oczywiście w sprawach pierwszorzędnych tutaj nie ma możliwości do jakiejś dywagacji i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie sprawy drugorzędne związane właśnie z pewną tradycją, z pewnym wychowaniem, Paweł tutaj zostawia te sprawy wolności sumienia. Ale tak to już jest, że chociaż Boże Słowo rzeczywiście na początku się zajmuje pierwszorzędnymi sprawami, najważniejszymi dla wiary, tymi najważniejszymi prawdami dla naszego życia, to jednak Słowo Boże też w pewien sposób naprowadza nas do spraw drugorzędnych. Może nie mówiąc o nich zawsze wprost, ale daje pewne takie zasady, takie mądrościowe zasady do tego, jak postępować w tych sprawach, w tych kwestiach właśnie drugorzędnych. Także Ewangelia daje nam rzeczywiście sporo wolności w tych sprawach drugorzędnych, ale widzicie, my mamy tendencję, i o tym też nam Paweł przypomina, apostoł Paweł nam o tym przypomina, że my mamy tendencję, jako chrześcijanie, jako ludzie, do tego, by z tych spraw drugorzędnych w naszym życiu robić misję swojego życia. Nie? Żeby te sprawy drugorzędne w naszym życiu uczynić tak naprawdę tymi najważniejszymi dogmatami. Podam wam dwa przykłady w odniesieniu do spraw, które wzbudzają kontrowersje dzisiaj wśród właśnie chrześcijan, głównie chrześcijan ewangelicznych, czyli naszych najbliższych jakby tutaj braci w wierze. Słuchajcie, dzisiaj są takie dwie tendencje, myślę. Dzisiaj wiecie, że często w chrześcijańskim świecie, w tym świecie ewangelikalnym, ze względu właśnie na pewne tradycje, nie wiem, na XIX wiek, na wiek XX, na to, co się działo na początku. Dzisiaj są takie właśnie zgrzyty dotyczące może już nie pokarmów, które się sprzedaje gdzieś tam, bo były wcześniej ofiarowane bóstwom, ale dzisiaj na przykład taki duży zgrzyt wywołują kwestie związane z alkoholem, piciem alkoholu. Pić czy nie pić? Ile pić, ile wolno, ile nie wolno, prawda? I słuchajcie, zobaczcie, nie? Dzisiaj też można by podzielić kościoły na tych, których moglibyśmy nazwać mocnymi, czy silnymi i słabymi. Zobaczcie, co się dzieje, gdy ci mocni narzucają słabym? Nie? Mocni mogą właśnie w oparciu o te kwestie pastwić się nad słabymi, że ci, co nie piją wina czy mocnego alkoholu, są słabi, ich wiara jest w powijakach. Przecież alkohol jest dobry. Biblia mówi, że alkohol jest dobry, więc należy pić. Tak właśnie mogą w ten sposób nalegać na tych bardziej skrupulatnych, na tych słabszych w sumieniu. Napij się, to nic ci nie zaszkodzi, nie? Napij się, wyraź w ten sposób swoją wiarę, nie? Są tacy ludzie, nie wiem czy wiecie, ale czasami się idzie gdzieś na jakieś przyjęcie, na jakąś prywatkę. I są tacy ludzie, którzy ciągle nalegają, że no to wypij, no to się napij, no i w końcu rzeczywiście ktoś taki mocny, ktoś taki silny może spowodować to, że ten słaby rzeczywiście weźmie i się napije. Także zobaczcie, nie? Ale coś takiego Paweł, myślę, by powiedział, że to jest taki trochę sianie terroru, nie? Takimi rzeczami. Takim naleganiem, takim wierceniem właśnie dziury w brzuchu. Takim swoim naleganiem po prostu można sprawić, że ci, którzy mają słabe sumienie i tego nie chcą robić ze względu na swoją wiarę, tradycje, przekonania, w których wyrastali, nie chcą tego robić i kiedy my zmuszamy ich do robienia tego, to tak naprawdę pogwałcamy ich sumienie. A zatem Paweł tutaj w tym przypadku by prawdopodobnie powiedział, że ze względu na to, że Chrystus umarł za nich tak samo jak za nas, powinniśmy dać im możliwość posiadania ich własnych wątpliwości, ich własnych skrupułów. Powinniśmy przynajmniej uszanować ich obecne przekonania związane właśnie z ich wiarą w Boga. Także nie powinniśmy na nich nalegać, nie powinniśmy ich jakoś przymuszać do tego, bo właśnie to sianie zgorszenia to jest sprawienie swoimi czynami czy słowami tego, że ktoś postąpi wbrew swojemu sumieniu. To jest właśnie sianie zgorszenia. Nie? To jest to. Ale teraz obróćmy sytuację i zastanówmy się, co się dzieje w takiej samej sytuacji, w takiej samej kwestii jak picie alkoholu, kiedy to słabi narzucają całemu ogółowi swoją wolę. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Kilku z nas, nie wiem, czy kilka par tutaj z tego kościoła jest zaproszonych do restauracji wraz z braćmi może z innych kościołów, właśnie parami z innych kościołów. Idziemy do tej fajnej restauracji, do tej droższej, powiedzmy, restauracji, dlatego że jest bardziej porządna. Kelner na początku przynosi nam kartę win. I nagle jedna osoba, może nie z naszego kościoła, ale wyrywa się i mówi do kelnera, że tego nie potrzebujemy, bo chrześcijanie takich rzeczy nie robią. Nie piją wina czy mocnego alkoholu. Nie? I nagle kelner zmieszany zabiera to, nie? I widzicie, tak naprawdę ta osoba odpowiedziała za nas wszystkich, prawda? Odpowiedziała za nas wszystkich i za Ewangelię. I tak naprawdę też w ten sposób steroryzowała sumienia nas wszystkich i w dodatku powiedziała nieprawdę na temat Ewangelii, bo Ewangelia nigdzie nie zabrania picia wina. Widzicie, nie miała ta osoba żadnego prawa do tego, co zrobiła ani od Boga, ani od ludzi. Uczyniła swoją wiarę, czy swoje skrupuły, miarą wiary nas wszystkich. I to jest właśnie też ten drugi problem, prawda? Z jednej strony ci mocni, którzy nalegają, ale ci słabi, którzy przez swoje skrupuły narzucają też ogółowi swoje przekonania. I zobaczcie, oczywiście Paweł by powiedział, tak jak w tym rozdziale mówi o jedzeniu tego mięsa ofiarowanego do bogów, że samo jedzenie czy picie nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego. Niech każdy czyni, jak uważa stosownie w swoim sumieniu. Jednak naleganie w którąkolwiek stronę, czy odpowiadanie właśnie za ogół, za kogoś, jest złe. Jeśli jesz, jeśli pijesz, rób to dla chwały Bożej. Ciesz się, że możesz z tych rzeczy korzystać. Lecz nie czyń z tych rzeczy, z tych drugorzędnych rzeczy, misji swojego życia. Nie rań tymi rzeczami innych. Chciałbym wam zwrócić uwagę jeszcze na jeden bardzo ważny przykład z życia apostoła Pawła, który właśnie w takich kwestiach, w pewne kwestie zostawiając wolności sumienia, może działać na dwa różne sposoby, w zależności od tego, jaki jest kontekst sytuacyjny. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i te początki, to chyba podczas pierwszej wyprawy misyjnej apostoła Pawła, była kwestia oczywiście związana z tradycją żydowską, prawda? I Paweł udawał się do różnych miast, tam spotykał Żydów w synagogach, spotykał też konwertytów. Kiedy przyszedł do Listry, nie wiem, czy pamiętacie, spotkał młodego Tymoteusza, syna pewnej Żydówki. Kwestia oczywiście dotyczyła obrzezania. Paweł właśnie na początku swojej służby nie kładł zbyt dużego nacisku na nieważność obrzezania. Tak, chrześcijanin nie musi się obrzezywać, ale Paweł, ze względu właśnie na to, że chrześcijaństwo jakby powstało z judaizmu i ze względu na to, że to był ten okres przejściowy i ze względu na to, że właśnie taki Tymoteusz miał służyć wśród Żydów, Paweł namówił go, czy wziął go, żeby go obrzezali, żeby nadać mu ten znak, prawda, wiary w tamtym przypadku. Nie? Także tutaj w przypadku biernych Żydów sprawa była oczywista. Tradycja, zwyczaj, okres przejściowy między Starym a Nowym Przymierzem. Okej, można obrzezać. Także właśnie Paweł obrzezał Tymoteusza ze względu na posługę między wiernymi Żydami. Ale sytuacja się diametralnie zmieniła, kiedy Paweł już w swojej służbie był bardziej zaawansowany i kiedy do kościoła w Galacji przyszli pewni nawróceni Żydzi, którzy mówili, że obrzezani muszą być wszyscy. Jeśli wierzysz w Chrystusa, musisz być obrzezany, prawda? Czyli przyszli Żydzi i zaczęli wszystkim narzucać, czy nawróceni Żydzi, tak zwani judaizujący. Przyszli i zaczęli wszystkim narzucać właśnie to obrzezanie jako przykazanie, jako wymóg do wiary w Chrystusa. I słuchajcie, Paweł w liście do Galacjan oponuje, przeciwstawia się temu najmocniej jak może. Słuchajcie, to właśnie w liście do Galacjan, w liście świętego Pawła do Galacjan, pojawiają się jedne z najbardziej dosadnych stwierdzeń w całym Nowym Testamencie. Paweł mówi, chcą ciąć, to niech ci, co obrzezują, obetną sobie wszystko, Paweł mówi. Słuchajcie, no to są mocne słowa. Ja wam powiem tak, ja używam tutaj pewnych eufemizmów, Ale Paweł był bardziej dosadny w Grece. Jeśli czytamy w oryginale ten list, to on jest jeszcze bardziej dosadny. Paweł był naprawdę wkurzony, bo wiedział, że takie nauki, że takie naciski zagrażają Ewangelii łaski, Ewangelii wolności sumienia. Ewangelii właśnie, która wyzwala spod tych starych, z tych starych tradycji, z tych starych zwyczajów. I słuchajcie, podobnie nasz Kościół, ja bym powiedział, historycznie musiał się zmagać z podobnym dylematem. Dylematem ponownego chrztu. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, może niektórzy z was, którzy są tutaj dłużej, historycznie tutaj się u nas ten pogląd zmieniał. Niektórzy chcieli się dać ponownie chrzcić, bo wierzyli, że to podkreśli powagę ich nawrócenia do Chrystusa. Oczywiście my wierzymy, że chrzest w niemowlęctwie jest w pełni ważny, o ile ktoś został właśnie ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli w imię Trójcy Świętej, prawda? To jest ten wymóg, to jest ten wymóg. Pewnie, słuchajcie, pewnie ze względu na sumienie ludzi, w niektórych przypadkach dopuścilibyśmy u kogoś możliwość ponownego chrztu, właśnie gdyby ktoś tak bardzo nalegał, że chciałby w ten sposób wyrazić swoje nawrócenie do Chrystusa, już gdzieś tam, nie wiem, był ochrzczony w niemowlęctwie, kiedy był nastolatkiem, może odszedł od kościoła, żył zupełnie innym życiem, niechrześcijańskim i tak dalej, w wieku 20 kilku, czy 30 kilku, czy jakkolwiek się nawrócił z powrotem do Chrystusa i w ten sposób chciałby to zaznaczyć, chciałby to podkreślić, nie? Jeśli ktoś tak by do nas podszedł w ten sposób, może właśnie ze względu na sumienie na to byśmy przystali. Natomiast jeśli ktoś by do nas przyszedł i zacząłby nauczać, zacząłby nalegać, że powtórny chrzest jest wymogiem, jest warunkiem koniecznym, mówię powtórny chrzest, jest wymogiem koniecznym dla życia z Chrystusem, albo że bez powtórnego chrztu nie można być prawdziwym uczniem Chrystusa, jeśli się nie chrzciłeś w wieku świadomym, pewnie zareagowalibyśmy tak mocno jak Paweł. Może tak mocno jak Paweł, nie wiem. Może byśmy powiedzieli tak jak Paweł. Niechaj ci, którzy chcą się ochrzcić, powtórnie niech się ochrzczą do końca. Aż będą na dnie basenu. Nie wiem. Słuchajcie, no Paweł, nie. A wiecie, o co chodzi. Tak naprawdę chodzi właśnie o tą Ewangelię łaski, nie? Ewangelię, która głosi wolność sumienia. Albo niech po prostu te swoje przekonania zostawiał dla siebie, nie? Niech w ten sposób nie terroryzują całej społeczności. Oczywiście, słuchajcie, wolność sumienia nie oznacza, że nie możemy rozmawiać o różnicach zdań, w kwestiach drugorzędnych. Słuchajcie, nie chodzi, słuchajcie, jeszcze raz wam, bo ja już uczyłem o tym niejednokrotnie podczas tej serii kazań z listu Rzymian, nie chodzi nam o egzystencjalizm, który uczy, że wszystko jest okej, jeśli jest uczynione szczerze. Kilka kazań wstecz mówiłem wam o tym, że dzisiejszy świat uważa, jeśli się tylko kochają, to usprawiedliwia wszystko. Nieważne, że rozwalają czyjeś małżeństwo, nieważne, że to jest tak naprawdę cudzołóstwo, Biblia to nazywa cudzołóstwem. Wiecie, dzisiejszy świat, właśnie ten świat przesiąknięty romantyzmem i egzystencjalizmem mówi tak, wystarczy, że się kochają i to już usprawiedliwia wszystko. Nie, właśnie miłość jest zawsze połączona w Biblii z prawem Bożym. Także to wcale nie o to chodzi, że Paweł by nagle się zgodził na to, twoje sumienie jest wyznacznikiem wszystkiego. Pewnie, że nie. Paweł by się na to nigdy nie zgodził. Są zresztą sprawy pierwszorzędne, o których Paweł nawet mówi w liście do Rzymian. Są takie różnice czasami między ludźmi, że nie da rady nam zachować pokoju z nimi. Nie da rady. Słuchajcie, pod koniec listu do Rzymian, w 16 rozdziale Paweł mówi coś takiego, zobaczcie. A proszę was, bracia, abyście się ustrzegli tych, którzy zniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, czy własnym porządliwościom, można by to tak sparafrazować. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Także są kwestie, w których nie ma tutaj możliwości na ugięcie się. To są sprawy pierwszorzędne, ale są sprawy drugorzędne, kiedy Paweł mówi, to są sprawy, które pozostawiam w wolności waszego sumienia. Bądźcie w tym mądrzy, rozmawiajcie o tych różnicach, ale nie terroryzujcie się wzajemnie tymi rzeczami. Zobaczcie, oczywiście w tych kwestiach drugorzędnych, powiem wam tyle, nie? Wszyscy powinniśmy przez wspólne czytanie Bożego Słowa, wspólne studiowanie Bożego Słowa, przychodzić właśnie do wspólnych przekonań. Jest tutaj duży margines pozostawiony nam, nawet na mocniejszą argumentację, abyśmy wszyscy dostrajali właśnie nasze sumienia. Pamiętajcie, nasze sumienia nie są wyznacznikiem wszystkiego. Nasze sumienia muszą być dostrojone do Bożych standardów, do Bożego Słowa. I tak naprawdę wiele naszych tradycji, wiele naszych starych schematów musi ulec zniszczeniu, aby się właśnie to nowe mogło... Te nowe schematy Bożego Słowa mogły się w nas pojawić też. Także musimy i to się dzieje, słuchajcie, nawet podczas nabożeństwa, podczas naszych grup biblijnych, podczas naszych wspólnych studiów, to się dzieje. Musimy na nowo przemyśleć, musimy przeanalizować tradycje, w jakich wzrastaliśmy i dostrajać się do Bożego Słowa. Ale widzicie, jednak nie wolno nam z rzeczy drugorzędnych czynić dogmatów, takich właśnie rzeczy jak jedzenie, picie, palenie, tańczenie, chodzenie do kina. Słuchajcie, to jest ciekawe. Kiedyś słyszałem kazanie właśnie na temat wolności sumienia i ktoś tam, jakiś starszy pastor opowiadał o tym, jak on wzrastając w Wielkiej Brytanii, słyszał jako dziecko ciągle, że... Ja już nie pamiętam, to się fajnie rymowało w języku angielskim, ale on mówił, że nie wolno mu robić tego i stać w kolejce do kina, nie? Bo to przez niektórych chrześcijan było uważane za złe, za zgorszenie. Nie? Także, słuchajcie, takie rzeczy nie mogą stać się misją naszego życia. Takie rzeczy nie są same w sobie złe, ale jeśli ktoś w swoim sumieniu jest słaby co do tych rzeczy, to pozwólmy mu wzrastać w jego własnym tempie. Powiedzmy w ten sposób. Pamiętajmy właśnie, że wszyscy, i o tym już też mówiłem ostatnim razem, wszyscy wzrastamy w różnym tempie. I nawet to, w jaki sposób wzrastamy jako dzieci, nie wiem, w wieku dojrzewania, powinno dodatkowo dać ten bodziec do myślenia o tym, że wszyscy wzrastamy w różnym tempie. Nie? Wszyscy się rozwijamy w różnym tempie. Dlatego miejmy też dokładnie takie samo podejście, łaskawe podejście właśnie względem innych ludzi w kościele. Co z tego? Może cię to śmieszy dzisiaj, że ktoś nie pije alkoholu ze względu na swoje przekonanie. Może cię to śmieszy, że on czegoś nie robi ze względu na swoje przekonanie. A jeśli on uważa, że w ten sposób jest pobożny względem Boga, zostaw go teraz. Nie gwałć go w jego własnym sumieniu. Nie terroryzuj go, a raczej oczekuj, dyskutuj z nim, ale nie w taki sposób, żeby go właśnie jakoś zniszczyć. Nie w taki sposób, że będziesz mu narzucał te rzeczy. Także nie zmuszajmy innych ludzi do czynienia czegoś wbrew ich sumieniu. Także musimy nauczyć się po prostu żyć w sposób łaskawy, obok siebie, oczekując wspólnego wzrostu w Chrystusie. Zresztą myślę, że w tym urywku, w tym naszym dzisiejszym urywku najważniejsze jest właśnie to wzajemne zbudowanie w łasce, wzajemna łaskawość. I myślę, że tutaj właśnie w tym miejscu, już pomału kończę, dochodzimy do sedna. Chciałbym jeszcze powiedzieć o sednie tego dzisiejszego nauczania, tego dzisiejszego urywka. Podałem wam przykłady, dwa przykłady, powiedzmy, z dzisiejszych, które można znaleźć na podwórku dzisiejszych kościołów, tych mocnych, którzy by nalegali na przyjęciach względem picia, tych słabych, którzy mogliby steroryzować całą grupę. Podałem wam przykład apostoła Pawła, podałem wam przykład z naszego kościoła. Słuchajcie, jakie jest sedno tego urywka dzisiaj, tego nauczania? Myślę, że pierwsze, są dwa punkty. Po pierwsze, Paweł zwraca nam uwagę na jedną rzecz, zobaczcie. Werset 17 i 18. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Tak naprawdę Paweł, mówiąc te rzeczy o Królestwie Bożym, właśnie o sprawiedliwości, o pokoju i radości w Duchu Świętym, zabiera nas z powrotem do listu do Rzymian, do 5 rozdziału. Słuchajcie, wszystko musi się opierać na łasce w naszym życiu. Wszystko. Bez względu w chrześcijańskim życiu wszystko się osadza na łasce. Zobaczcie. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Łaska nas utrzymuje w tym życiu, w naszej wierze. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Paweł dokładnie mówi o tych trzech rzeczach, usprawiedliwieni z wiary. Mamy pokój z Bogiem, słuchajcie, pokój z Bogiem. Musimy wiedzieć, musimy pamiętać, że jako grzesznicy byliśmy Bożymi nieprzyjaciółmi. Byliśmy w stanie wrogości względem Boga. Teraz mamy usprawiedliwieni z wiary, mamy z Nim pokój. On jest nam przychylny, On jest dla nas dobry. Mamy z Nim pokój i radość w Duchu Świętym. Miłość Boża jest rozlana w sercach wiernych. I ona działa. I ona powoduje, że pomimo różnych ciężarów codziennego dnia możemy cieszyć się z tego, co mamy w Bogu. Możemy cieszyć się darem wiary, możemy się cieszyć łaską, możemy cieszyć się różnymi rzeczami, których Bóg nam na co dzień udziela. Zresztą Paweł podkreśla kilkakrotnie do końca tego 5 rozdziału, jak ważna jest łaska. Zobaczcie jeszcze werset 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka, czyli Adama, śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Jeszcze werset 21. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Paweł, zobacz, cały ten rozdział poświęca na tym, żeby pokazać, jak ważna jest łaska. Łaska się na nas rozlała. Bądźmy łaskawi, Paweł mówi. W rozdziale 14 później. Bądźmy łaskawi względem siebie nawzajem. Jeśli łaska rzeczywiście dotknęła Twojego życia, łaska Boża, bądź łaskawy, jak Bóg, względem Niego, względem Twojego brata, którego Bóg tak samo powołał do siebie jak Ciebie. Czemu nad Nim panujesz? Czemu chcesz zapanować nad Jego sumieniem? Czyż On nie należy do Boga? To nie jest Twój podwładny. To nie jest Twój niewolnik. On należy do Boga. Uszanuj to. Bóg nad Nim rozlał swoją ogrom swojej łaski. Także to jest ta pierwsza rzecz, zobaczcie. Powinno nam przyświecać usprawiedliwienie i pokój i radość w Duchu Świętym, a to wszystko właśnie wynika z Bożej łaski. Zobaczcie, wolni od potępienia możemy się radować, bo nasze sumienia zostały wyzwolone od poczucia winy i te rzeczy, łaskawość powinna być dla nas priorytetem. Na tych rzeczach powinien się skupiać sługa Chrystusa, bo Paweł mówi, że na tych rzeczach osadza się nasze życie i Królestwo Boże. W tym służymy Chrystusowi. Jest jeszcze druga rzecz. Jest jeszcze druga rzecz jako przestroga. Druga lekcja płynąca z tego dzisiejszego urywka. I to jest ta lekcja zawarta w wersetach 19 i 20. Zobaczcie. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Nieraz mówiliśmy już u nas tutaj w Kościele, jak ważne jest w życiu chrześcijańskim wzajemne zachęcanie się, wzajemne zbudowanie, wzajemne wspieranie się. I Paweł tutaj na początku wersetu 20 mówi, zobaczcie, dla pokarmu, dla tych drugorzędnych rzeczy nie niszcz dzieła Bożego. Nie niszcz dzieła Bożego w życiu drugiego człowieka. Nie niszcz tego życia. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. A zatem Paweł nas ostrzega, z jednej strony mówi, słuchajcie, powinna panować w naszym życiu łaska, a z drugiej strony mówi, nie niszcz dzieła Bożego, ani swoją silną pewnością, co do pewnych drugorzędnych spraw, ani swoimi słabymi skrupułami. Nie niszcz dzieła Bożego, nie niszcz Kościoła. Kierujmy się raczej miłością i pokorą w myśleniu o innych ludziach. Nie? Paweł mówi w jakimś innym liście. Niech każdy uważa drugiego za wyższego od siebie, za ważniejszego od siebie. To jest pokorne myślenie o innych ludziach. A nie, że ja tu poznałem, ja doszedłem do, nie wiem, do 33 stopnia wtajemniczenia prawd Bożych. Ja się teraz pouczę. Nie, nie możemy tak podchodzić do ludzi. Powinniśmy podchodzić do nich z taką pokorą, która mówi, tak, to jest dziecko Boże, to jest człowiek zbawiony przez Boga. Tak, mogę z nim dyskutować, mogę z nim argumentować, ale muszę pamiętać, żebym go nie zniszczył swoimi właśnie jakimiś mocnymi wywodami. Także pamiętajmy, nie, że ostatecznie Bóg jest Panem sumienia mojego i mojego brata. Ostatecznie Bóg nas prowadzi i poucza. Każdy w swoim tempie. Każdy w swoim tempie. Jeden wolniej, drugi szybciej. Nie wiem, tacy wysocy jak ja czasami jest gdzieś w podstawce taki czas skaczemy nagle, nie wiem, o ile centymetrów do góry, nie? Inni gdzieś zostają w tyle. Nie można powiedzieć, no słuchajcie, ale to jest różne tempo wzrostu, nie? Później gdzieś inni też podskakują. Podobnie jest z naszym rozwojem duchowym. W różnym tempie wzrastamy, w różnym tempie się rozwijamy. Pamiętajmy o tym. Szanujmy Boga, szanując właśnie Jego wiernych, Jego dzieci. Oczywiście pamiętajmy też, że najłatwiej jest coś skrytykować czy wyśmiać. Najtrudniej, i o tym Paweł nam przypomina, jest zbudować. Najtrudniej jest zbudować. Naprawdę nie ma w tym wielkiej filozofii, żeby coś zniszczyć. Raz, dwa. Bierzesz młotek, ciach, ciach i już te. Ale coś zbuduj. Spróbuj coś. Wiecie, że to wymaga o wiele więcej czasu, o wiele więcej wysiłku. I zobaczcie jeszcze jedna rzecz. Mieć wątpliwości samo w sobie nie jest grzechem. Paweł tutaj już kończąc ten rozdział mówi o wątpliwościach, nie? Że kto coś... Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. O co Pawłowi tu chodzi? Wątpliwości same w sobie nie są grzechem. Abraham, do którego Paweł się odnosi w 4 rozdziale listu do Rzymian, miał wątpliwości. Widząc swoje podstarzałe ciało, widząc, jak to Paweł tam mówi, o umarłe łono Sary, która była już też stara i oczekiwali ciągle z nadzieją na przyjście potomka, prawda, na syna obietnicy. Mieli wątpliwości, ale nie działali w oparciu o te wątpliwości. Nie? To dopiero działanie w oparciu o wątpliwości jest grzechem. I Paweł nas co do tego też przestrzega. Także bądźmy konsekwentni w swoim myśleniu wobec swego sumienia, też nie gwałćmy sumienia innych, bo Bóg jest ostatecznie Panem naszego sumienia. A zatem, podsumowując, jedz, pij, tańcz dla chwały Bożej, lecz nie czyń z tych rzeczy misji swojego życia. Nie rań tymi rzeczami tych, którzy należą do Chrystusa. Buduj wraz z Bogiem pokój i radość w Duchu Świętym. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, widzimy, Panie, jeszcze raz dzisiaj jesteśmy ukorzeni przed Twoim Słowem, widząc, że wszystko, Panie, w naszym życiu, w życiu wiary, oparte, wsparte jest na łasce, która się tak w bogaty sposób rozlała na tym świecie przez Chrystusa i która rozlewa się przez Chrystusa i Ducha Świętego w naszym życiu. Boże, prosimy Cię, byśmy mogli nauczyć się życia łaskawego, życia, które swoim postępowaniem sprawia zbudowanie, a nie niszczenie. Panie, spraw, byśmy na co dzień wobec braci, wobec bliźnich mogli właśnie przedstawiać, prezentować właśnie tą Ewangelię łaski, w której stoimy i w którą wierzymy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa. Amen. Amen.